Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Nie samym euro człowiek żyje. Witamy w audycji na zapleczu. Daniel Ciechański oraz Szymon Janczyk. Porozmawiamy sobie o dwóch najlepszych ligach, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. I żadne euro nie może tego przysłonić.
Dzień dobry wszystkim.
W trakcie naszej audycji rozpoczęło się spotkanie Chojniczanka z Kra Częstochowa. Jest to spotkanie o barażowe do wejścia do pierwszej ligi. Mecz rozgrywany o dość nietypowej porze. Kibiców też jest w związku z tym nie za wielu, ale musimy zrozumieć, że jest euro i o dziwo jest ono ważniejsze niż mecz barażowy o wejście do pierwszej ligi. Co jestem, czym jestem zaszokowany, zniesmaczone i...
Ale wiesz co, w sumie wejdę ci w słowo, bo tak jutrzejsze baraże o awans do ekstraklasy są o 18, więc dziwi mnie troszkę jednak, że te barażowe mecze o pierwszą ligę ustanowiono tak wcześnie, no bo to się trochę mija z celem. Ja rozumiem, że no nie jest to może
piłkarski. Ale dlaczego? Bo TVP Sport pokazuje, a mecze pierwszej ligi pokazuje Polsat Sport i jak wiemy, Polsat nie ma praw do ligi, do Mistrzostw Europy, więc podejrzewam, że z tego względu to jest zrobione.
Okej, no jest to jakaś logika, chociaż ja bym jednak wyszedł troszkę też naprzeciw oczekiwaniom tych lokalnych kibiców, bo tak często się mówi o tym Against Modern Football,
że gramy tutaj dla kibiców tak naprawdę, też,
a tutaj tak naprawdę mamy sytuację, w której no człowiek, który pracuje, nie obejrzy tego spotkania, tylko po prostu będzie musiał czekać na powtórki, czy oglądać właśnie w telewizji, a nie ze stadionu, a chyba właśnie nie o to w tym wszystkim chodzi.
No tak, tym bardziej, że to nie jest mecz o pietruszka, jest to mecz o wejście do finałów baraży i tym bardziej, że podejrzewam, że no, znaczy nie podejrzewam, a Chojniczanka jest faworytem w tym spotkaniu. Na razie jest 7 minuta meczu, wynik 0-0. Mecz na razie taki, że tak powiem, ale teraz mamy świetną sytuację dla Chojniczanki. I tutaj nie wiem, czy nie było zagrania ręką, jeszcze tak naprawdę bardzo dogodna sytuacja.
Nie ma waru,
bardzo dogodna sytuacja dla Chojniczanki. Coś w stylu wczorajszej bramki reprezentacji Polski, ale wiemy, że pan Szymon Janczyk jest w doskonałym nastroju. Nie wiem, czy jeszcze świętuje, czy już przestał świętować. No moim zdaniem ręka i powinien być rzut karny tutaj na powtórce patrząc. Jak tam nastroje w Radomiu? No oglądałem filmiki swoich kolegów akurat, którzy grają w Radomiaku, to ta noc na pewno była długa i pewnie dla niektórych może być ciężko z zapamiętaniem tej nocy.
No podejrzewam, że tak. Mimo że wspomnienia nie do zapomnienia, to szczegóły mogą faktycznie umknąć. Duża zabawa, duża radość, ale zasłużona, bo to nie był łatwy sezon. Wiesz, pamiętajmy, że mówimy też o sezonie, który rozpoczynał się praktycznie bez dłuższej przerwy. Ci zawodnicy nie mieli za wiele czasu, żeby odpocząć między sezonami. No, ta zima też jakoś nie była mega taka sprzyjająca odpoczynkowi, zwłaszcza też dla Radomiaka, który zaczynał wcześniej meczem Pucharu Polski, więc tak naprawdę mają prawo teraz się troszkę zrelaksować przez dwa tygodnie, bo też już mogę powiedzieć, 28 czerwca Radomiak rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, dwa tygodnie urlopów dla zawodników, dla sztabu szkoleniowego, też zasłużone na pewno, chociaż pewnie to też nie będzie do końca urlop, zwłaszcza dla trenerów, którzy już muszą szykować i okres przygotowawczy, i też transfery pod nowy sezon.
No, na pewno przyda się trenerowi Banasikowi, jak i całemu sztabowi przynajmniej ten tydzień wolnego. Patrząc na wyniki czołówki z ostatnich spotkań, no to z ostatnich pięciu spotkań, no to tylko Radomiak wygrał wszystkie spotkania. Brukbet, Termalika, Nieciesza, no nie chcę powiedzieć, że psim swędem awansowali, bo z przebiegu całego sezonu zasłużyli, jednak ta końcówka naprawdę była... No nie chcę powiedzieć słaba, ale nerwowa.
Ale była słaba, no nazywajmy to wprost. Wiesz, jeśli w ostatniej kolejce przypieczętowujesz awans remisem bezbramkowym ze Stomilem Olsztyn, który tam ostatnio grał z pięcioma rezerwowymi, nie pamiętam już teraz, czy było tak samo, ale no to jest zespół, który finiszował ten sezon byle dograć, że tak powiem. No to troszkę to niestety się rozmywa. Szkoda w sumie, że tak Brook Betamasowa w takim stylu, bo no, pewnie odczuwałem pewien niedosyt w gminie Żabno i pewnie też inaczej by smakował ten awans, gdyby udało się chociaż troszkę przełożyć tę formę z rundy jesiennej, a tak to już zawsze będziemy trochę mówić o Brook Becie jako o drużynie, która roztrwoniła praktycznie pewny awans. No i bo była blisko tego roztrwonienia. No i tę rundę wiosenną skończyła gdzieś w środku stawki, jeśli byśmy wyjęli tylko okres od lutego do czerwca.
No ale widziałeś radość trenera Lewandowskiego po ostatnim gwizdku. Widać, że w Niecieczy spadł wielki kamień z serca i ulżyło mu chyba niesamowicie, bo wydaje mi się, że tutaj to już po tej porażce z Odrą Opole, no to już tak trochę presja zaczęła plątać nogi zawodnikom Termaliki.
No tak, na pewno, chociaż też właśnie dziwi mnie to, że przy takiej przewadze jakości, o jakiej mówimy między tymi zespołami, mówimy, że presja tutaj miała kluczowe znaczenie. No myślę, że mimo wszystko Brook Bet ma na tyle dobrych piłkarzy, że powinien sobie z tym spotkaniem poradzić. Kamień z serca na pewno spadł trenerowi Lewandowskiemu, tak jak mówisz, bo no gdyby on to wypuścił, no to wyobrażamy sobie, jak taki wpis w CV wygląda, zwłaszcza, że wcześniejsza przygoda z Zagłębiem Lubin też nie do końca udana. No ale fajnie, że trenera Lewandowskiego w końcu zobaczymy w Ekstraklasie, bo też jestem ciekawy, jak on wypadnie. Mówiliśmy sporo o jego metamorfozie, zwłaszcza w rundzie jesiennej, o tym, że wyciągnął wnioski z tej przygody właśnie w Lubinie. Troszkę ta runda wiosenna pewnie nam zamazała ten obraz i pewnie trenerem sezonu byśmy wybrali Dariusza Banasika, no ewentualnie Artura Derbina, jeśli zrobi awans, ale myślę, że jednak Dariusz Banasik jest faworytem do takiej nagrody, ale no to też mimo wszystko jest sukces trenera Lewandowskiego. To jest jego pierwszy awans i tak naprawdę w drugim sezonie prowadzenia klubu, w takim chyba pierwszym pełnym, który dostał, więc jakby nie patrzeć na początku drogi szkoleniowej, to fajnie sobie wpisać taką rzecz do CV.
Zdecydowanie tak. Porozmawialiśmy sobie właśnie o tych dwóch zespołach. No, w przebiegu całego sezonu no to chyba te zespoły zasłużenie awansowały. Jutro rozpoczynają się baraże, tak jak już wspomnieliśmy. GKS Tychy podejmie Górnik Łęczna, a Arka Gdynia, ŁKS Łódź. Ten drugi mecz, może zacznijmy od tego drugiego meczu, no to nazwałbym to mecz imienia Ireneusza Mamrota. I pytanie jest moje takie, czy on będzie mógł sobie wpisać awans w CV?
No to byłoby ciekawe. Nie ułożyło mu się to tak, że mógłby sobie wpisać dwa awanse, co byłoby jeszcze ciekawsze. Ale no, jeśli wymieniamy... Z tymi barażami jest bardzo ciężko ocenić, jak to będzie wyglądało. I tutaj nie chcę uciekać w jakieś populizmy, ale mamy tak, drużynę, która jest bardzo ułożona w defensywie, czyli GKS Tychy, co powinno być dużym atutem w meczach barażowych. Mamy ŁKS, który jest pełen takich indywidualności typu Ricardinho, Pirulo, Antonio Dominguez. To są zawodnicy, którzy mogą zmienić losy spotkania w momencie, w którym nawet my się tego nie spodziewamy. No i mamy Arkę Gdynia, która jest chyba tak troszkę wyważona pomiędzy tymi drużynami. Czyli i jest nieźle w tyłach, głównie ze sprawą Daniela Kajzera. Są też piłkarze, którzy potrafią zrobić różnicę, jak Christian Aleman, Maciej Rosołek, czy nie wiem, Marcus da Silva, który ostatnio bardzo dobrą zmianę dał. No Adam Deja też w tej defensywie swoje robi, więc tak naprawdę mamy trzy drużyny, z których każda ma jakiś mocny atut, który możemy oceniać jako taki kluczowy w kontekście baraży. No, jest też Górnik Łęczna, oczywiście nie zapominam o nich, natomiast on na tle tych wszystkich zespołów wygląda zdecydowanie słabiej i dlatego no, jakoś po prostu go pominąłem.
No właśnie, drugi mecz to spotkanie GKS-u Tychy z Górnikiem Łęczna. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Pawłem Wojciechowskim dwie kolejki temu, gdzie oni od 9 meczów nie potrafili zwyciężyć. Zapytałem się, jak smakuje zwycięstwo, chyba podrażniłem ambicje Pawła i te dwa mecze wygrali i tak zastanawialiśmy się, czy przez to, że może teraz ruszyli, oni będą rozpędzeni i tą formę mają na te ostatnie spotkania, czy jednak GKS Tychy, który raz, że gra u siebie, dwa, że jest naprawdę poukładanym klubem i widać, że tą rundę też mieli bardzo, bardzo dobrą i niewiele brakło, aby awansować bezpośrednio.
Oglądałem sobie skróty oczywiście, bo niestety tylko ten jeden mecz można było zobaczyć w czasie rzeczywistym w ostatniej kolejce i wydaje mi się, że Górnik Łęczna i tak bardzo fajnie wypadł z Sandecją Nowy Sącz. Już trochę ten kryzys jest zażegnany. Nie tylko jeśli chodzi o wynik, to dobrze wyglądało, ale też gra była całkiem niezła. No ale tak patrząc ogólnikowo, patrząc po całym sezonie, po prostu ich oceniam trochę niżej. Dużym atutem będzie to, co mówiłeś, że GKS Tychy gra mecz u siebie, tak samo jak Arka, to kiedy mamy kibiców na stadionach, jest naprawdę taką rzeczą, której nie możemy ignorować, bo troszkę te trybuny za plecami dodają. No też kwestia tego, jak radzą sobie poszczególne drużyny na wyjazdach i w meczach domowych, no bo Górnik Łęczna na wyjazdach to jest najsłabsza drużyna zdecydowanie z tej strefy barażowej, tylko 5 zwycięstw, więc oni mogą mieć z tym faktycznie problem. Pamiętamy też tę statystykę, którą Olki przypomina co chwilę, że ŁKS w Gdyni jeszcze nigdy nie wygrał, więc tutaj mamy jakby podwójny atut gdzieś przemawiający za gospodarzami tych spotkań, że a jednak to chyba im się uda.
Porozmawialiśmy o tych zespołach, które wywalczyły awans, które walczą jeszcze o ten awans, a o reszcie zespołów porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Audycja na zapleczu, Szymon Janczyk oraz Daniel Ciechański. Omówiliśmy sobie zespoły, które awansowały do Ekstraklasy, zespoły, które walczą jeszcze do Ekstraklasy. Przypomnę tylko, że w trakcie naszej audycji rozpoczęło się spotkanie Choinczanka z Kraszczem Stochowa. Jest to mecz o pierwszy baraż, o wejście do pierwszej ligi. Jest remis 0-0, 26 minuta spotkania. Które z drużyny twoim zdaniem najbardziej zawiodły w tym sezonie pierwszej ligi?
Miedź Legnica i Widzew Łódź, czyli te typowane do walki o baraże przynajmniej, z dużym budżetem, z niezłymi kadrami, na pewno na poziomie Górnika Łęczna, który zajął 6. miejsce, więc mówimy o podobnych, znaczy o tym, że ktoś z mniejszymi aspiracjami czy możliwościami te baraże jednak osiągnął. Gdzieś się przewija to Zagłębie, Sosnowiec, natomiast no, mam trochę problem z tym, bo nie wiem do końca, czy mogliśmy rozpatrywać Zagłębie jako kandydata do gry o baraże w ogóle, bo na pewno to, jakie miejsce Zagłębie zajęło, jest rozczarowaniem. Natomiast wydaje mi się, że to i tak była drużyna bardziej na środek tabeli. Taki typowy zespół środka, więc jakoś tak aż tak wielkiej tragedii tam w tym wyniku nie widzę, choć na pewno no, liczono na więcej i też budżet Zagłębia troszkę inne.
A myślisz, że który z zespołów w przyszłym sezonie, z tych, które są na razie w pierwszej lidze, będzie się liczył o tą pierwszą szóstkę? Bo ja rozmawiałem gdzieś prywatnie z trenerem Nowakiem z Korony Kielce, to nie ma co ukrywać, oni też nie będą ukrywali, że ich aspiracjami będzie ta pierwsza szóstka, jak nie bezpośredni awans. Wydaje mi się, że wspomniana przy siebie Zagłębie Sosnowiec też będzie chciało zaatakować, no bo jednak pierwsza liga to nie jest ich cel, gdzie oni już zasmakowali tej ekstraklasy. Pewnie Widzew Łódź zrobi kolejne podejście, Miedź Legnica, może Sandencja Nowy Sącz po raz kolejny, twoim zdaniem, po tym udanym, o tej udanej rundzie ze starami trenera Dudka?
Wiesz co, ja myślę, że Korona Kielce na pewno całkiem nieźle wypadała w meczu w Radomiu. Może nie pod kątem tego, co na przykład no, konkretów takich typu celne strzały, czy coś takiego. Ale też powiemy, że to był zespół, który stworzył sobie takie groźne okazje, typu tam bodajże Łukowski czy Kiełp tak minimalnie minął słupek. No i tak jeśli chodzi o grę po prostu, no to coś tam ta Korona, coś tam się rodzi, o tak bym to określił. I też na pewno mają ambitne cele, ambitne plany na następny sezon. Widać, że idą w kierunku wzmacniania drużyny doświadczonymi piłkarzami, no bo tam już dołączył Michałko i Łukasz Sierpina, tam pojawia się też mocno temat Adama Frączczaka, więc to są zawodnicy, którzy no, należą do doświadczonych piłkarzy, którzy mogą tutaj coś wnieść w tej lidze, bo wiemy, że tutaj doświadczenie jest w cenie. No i myślę, że tak, to oni będą jednym z faworytów. No wiadomo, że Widzew Łódź powinien też w tej pierwszej szóstce się znaleźć. Ja to ich po prostu z automatu dopisuję, no bo chodzi o to, że jeśli masz zespół, który masz klub, który dysponuje takim budżetem, no to nie możesz jakby grać o inne cele. No to się z automatu wpisuje, że jak masz 15 milionów w kasie, no to w pierwszej lidze grasz o szóstkę, a nie o to, żeby być na 9. czy 10. miejscu i się gdzieś tam tłuc z całym szacunkiem dla GKS Jastrzębie, no ale z takimi właśnie klubami. No i myślę, że tutaj też właśnie takie stałe grono z tych poprzednich lat, typu Miedź Legnica, typu może ten Sosnowiec, który zamierza trochę odżyć. Na pewno ta Miedź Legnica będzie ciekawa, no bo tam już zmiana trenera, niewykonany cel w postaci baraży, więc trener odchodzi i tam jest bardzo mocno grany temat Krzysztofa Bredę, więc no, na pewno też jeśli ściągają Krzysztofa Bredę, no to nie po to, żeby siedzieć sobie na spokojnie w tych miejscach 7-10.
Wydaje mi się, że też na pewno, jak powiedziałeś o doświadczonych zawodnikach, które Korona Kielce zatrudnia, to na pewno będą musieli poszukać młodzieżowców, bo też z tym mają tam delikatne...
Korona?
Tak.
Nie, myślę, że wiesz co, Marcin Szpakowski ogarnie temat.
Ale tak wiesz, ale jednego zawodnika mieć, to trzeba mieć trochę...
No wiesz co, w pierwszej lidze jakoś, no nie trzeba mieć aż tylu tych piłkarzy. Wiadomo, że fajnie byłoby mieć taki komfort, ale tutaj większość sezonu można przegrać z takimi dwoma piłkarzami młodymi. No jest Marcel Zapetowski, który nadal będzie młodzieżowcem w bramce. Jest ten Marcin Szpakowski. Jest też Dawid Lisowski, rocznik 2001, więc
ale tu myślę, że... Słuchaj, muszę ci przerwać, bo spora niespodzianka w Chojnicach. Skra Częstochowa po bramce Pietraszkiewicza prowadzi 0-1 i jest 31 minuta spotkania.
O proszę, no to super, super wieści, że coś tam się dzieje. Może niekoniecznie super dla słuchaczy z Chojnic, ale ciekawie się dzieje. No, Skra Częstochowa to też byłby taki kopciuszek w pierwszej lidze, takie mega odświeżenie, coś nieoczekiwanego.
Nie wiem, czy widziałeś, kto dzisiaj pożegnał się z Krakowią.
Nie zwróciłem uwagi.
Drugi trener, mianowicie trener, kurczę, teraz mi widzisz, miałem Grzegorz, asystent trenera Krakowi. Widzisz, chciałem powiedzieć nazwisko i teraz, jak się nazywa asystent trenera, już ci mówię.
Już zaraz znajdziemy.
Grzegorz Kurbie? Nie. Aj. Widzisz, i człowiek chciał coś powiedzieć i zabrakło mi teraz tego...
Spokojnie, Danielu, nie stresuj się, ale rozumiem, nazwiska. Że to jest gdzieś motywowane aktualną pracą w Skrze Częstochowa.
Nie w Skrze Częstochowa, ale motywowaną w tym, że trener chce zacząć indywidualną pracę i wydaje mi się właśnie, że pewnie będzie to pierwsza liga. I
Grzegorz Kurdziel.
Kurdziel, właśnie. Widzisz, tak, Grzegorz
tak
Kurdziel. I pytanie, czy w pierwszej lidze gdzieś byś go umieścił? No bo nie bez powodu pewnie kończy współpracę z trenerem Probierzem.
Aha, no wiesz co, to jest też ciekawa kwestia, bo parę klubów tych trenerów szuka. Podobno jest opcja, że w Odrze Opole może zostać trener Piotr Plewnia, chociaż tam są właśnie te kwestie licencyjne, które są niejasne. Ja nie wiem do końca, jak to ma wyglądać, że trenerzy bez tych ważnych licencji będą mogli pracować dalej, ale jeśli miałbym go gdzieś umieścić, to pewnie takie kluby typu Beniaminek jak Skra albo GKS Jastrzębie na przykład, który też poszukuje trenera z aktywną licencją UEFA Pro.
Czyli już przeczuwasz, że to Skra Częstochowa awansuje do pierwszej ligi.
Myślę, że druga liga to też jest ciekawa opcja dla trenera, który zaczyna swoją pracę.
Dokładnie tak. My teraz przeniesiemy się na szybką przerwę muzyczną i później połączymy się z naszym gościem Patrykiem Adamikiem.
Słuchaj nas na weszło.fm.
I jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM. Mamy już naszego gościa, Patryk Adamik. Witamy serdecznie.
Witam, cześć.
Jak oceniasz ten sezon pierwszej ligi? Pytam pod względem bardziej indywidualnym, jeśli chodzi o zawodników. Czy ktoś się wyróżnił na tyle, że telefony mu się rozdzwaniają i oferty z ekstraklasy się sypią?
Czy trzeba by było przeanalizować tak naprawdę każdy klub od góry do dołu, bo wydaje mi się, że praktycznie w każdym klubie jesteśmy w stanie znaleźć zawodnika, który jeśli nie teraz jest gotowy na poziom ekstraklasy, to pokazuje taki potencjał, że w ciągu roku czy dwóch mógłby na ten poziom trafić, więc tak, myślę, że jest tego sporo i też jest tendencja dość zauważalna od jakiegoś czasu w polskiej ekstraklasie, że kluby jednak ten poziom pierwszoligowy czy drugoligowy drenują, więc myślę, że tak, że parę nazwisk albo paręnaście znalazło się w notesach skautów czy dyrektorów sportowych.
To może zwróćmy uwagę najpierw na tych zawodników, którzy za moment będą o ekstraklasę walczyć, ale jeszcze ich w niej nie ma i pewnie części w niej nie będzie, bo chodzi o pary barażowe. Którzy piłkarze twoim zdaniem najbardziej przyczynili się do tego, że mamy taką czwórkę w barażach, a nie inną?
Od czego by to zacząć? Może od samej góry. GKS Tychy. Tutaj troszkę prywaty, bo akurat wydaje mi się, że jednym z wyróżniających się zawodników jest w tym klubie Wiktor Żytek i dostawaliśmy już sygnały, że jest on interesujący dla klubów ekstraklasy, niemniej jednak zimą zdecydowaliśmy się na ruch do Tychów. Uważam, że Wiktor gra swój najlepszy sezon w życiu, włączając wszystkie mecze zarówno Pucharu Polski, jak i pierwszej ligi, zarówno w GKS-ie, jak i wcześniej w Puszczy. Jak na defensywnego pomocnika 10 punktów klasyfikacji kanadyjskiej, to wydaje mi się, że całkiem przyzwoity wynik. Do tego wiem, że kluby drenują pierwszą ligę w poszukiwaniu młodzieżowców i ostatni rok młodzieżowca dla ekstraklasy będzie miało dwóch nieszablonowych skrzydłowych właśnie młodzieżowców, u których widać taką dużą odwagę w dryblingu, czyli mówię tu o Kacprze Piątku i o Kamilu Kargulewiczu. Natomiast jeśli chodzi o kolejne kluby, Arka Gdynia, wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawie zbudowana drużyna. Kaiser zanotował bardzo dobry sezon w lidze. Tutaj też muszę wyróżnić, bo to nasz zawodnik Kacper Krzepisz, mimo tego, że nie zagrał ani jednego meczu w lidze, to bardzo duży szacunek za to, co zrobił w Pucharze Polski dla Arki, doprowadzając ją swoimi interwencjami do finału. Ciekawie wyglądał Letniowski, natomiast z tego, co wiem, to jest wypożyczony z Lecha. Do tego, jeśli jakiś klub grałby coraz popularniejszą taktyką z trójką stoperów, myślę, że idealnym prawem wprowadzającym jest Arkadiusz Kasperkiewicz, ponieważ w aspekcie wprowadzania piłki jest jednym z najlepszych stoperów w Polsce. No, tak to duża przyszłość i potencjał oczywiście przed Rosołkiem i...
No właśnie chciałem zapytać, czy twoim zdaniem Maciej Rosołek to taki najlepszy zimowy transfer, jeśli chodzi o to, jakie on liczby wykręcił, bo w pół roku tak naprawdę no, pokusił się o taki wynik, że gdyby grał cały sezon w tej lidze, to pewnie walczy było o tytuł Króla Strzelców.
Nie robiłem rankingów najlepszych transferów zimowych, ale myślę, że w top 3 na pewno by się Rosołek znalazł. Nie wiem tylko na którym miejscu, ale tak, bardzo duży wpływ na grę tego zespołu, bardzo dobry ruch. I też mam nadzieję, że jeśli Arka awansuje, to Maciej będzie na kolejny rok do takiej Arki wypożyczony, ponieważ na pewno przyczyniłoby się to pozytywnie do jego rozwoju, ponieważ rywalizacja w Legii z Fekhartem czy teraz z Zemrelim mogłaby być jeszcze ciut zbyt dużą rzeczą do przeskoczenia dla Maćka, więc super by było, gdyby w klubie, w którym się czuje dobrze, mógł kontynuować swoją grę. Natomiast jeśli Arka nie awansuje, to myślę, że też kilka innych klubów mogłoby być zainteresowanych wypożyczeniem i ogrywaniem go już na poziomie ekstraklasy.
No właśnie, a twoim zdaniem kto ma największe szanse na awans do ekstraklasy, jeśli chodzi o kluby właśnie, który z zespołów w przykroju całego sezonu największe wrażenie na tobie wywarł?
Zespół, który robił na mnie największe wrażenie, akurat awansował z pierwszego miejsca, bo nawet jak Radomiak był troszkę niżej w tabeli, to zwracałem uwagę na to, jak ten zespół jest zbudowany. Na każdej pozycji miał naprawdę wyróżniającego się zawodnika w kontekście całej ligi. To jest trudne pytanie, bo wiąże się z nim sporo też jakiegoś myślenia życzeniowego, bo zarówno w GKS-ie Tychy jest reprezentowany przez nas Wiktor Żytek, w ŁKS-ie jest Piotrek Janczukowicz, więc może taki finał baraży byłby ciekawy, a dalej niech wygra lepszy.
Wiemy, okay, że to już sporo. Zapytam cię właśnie, bo mówimy o tych zespołach barażowych, ŁKS i Górnik Łęczna pod kątem indywidualności. Wydaje mi się, że Górnik raczej nie ma takich zawodników, których mógłby oddelegować do Ekstraklasy, no chyba że bierzemy pod uwagę też tych bardziej doświadczonych piłkarzy w stylu Trąbka czy Paweł Wojciechowski.
Trąbka wymieniłeś.
Przepraszam, nie
Górnika?
Trąbka, tylko Śpiączka. Podobne nazwisko.
Okej. Nie wiem, czy jeszcze znalazłby się chętny na Wojciechowskiego i na Śpiączkę, nie mnie to oceniać. Natomiast taką nieoczywistą postacią, którą ja już obserwuję od poprzedniego sezonu, kiedy grał w drugiej lidze, jest Serhii Krikun, 25-letni Ukrainiec, grający na skrzydle. To jest chłopak o niesamowitych możliwościach motorycznych. Mówiąc bardzo kolokwialnie, jak wsiądzie na motor, to naprawdę bardzo ciężko go dogonić. I może to byłoby troszkę nieszablonowe i zbyt duże utopijne wizjonerstwo, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że coraz więcej klubów w Polsce gra wahadłami, to oglądając zarówno Krykuna, jak i Miłosza Kozaka, znalazłem u nich pewne cechy, które predestynowałyby ich do właśnie gry jako bardzo, bardzo ofensywni wahadłowi. Obaj są bardzo podobnymi typami zawodników. I ciekawiłoby mnie to, jakby mógł wyglądać zespół na poziomie ekstraklasy z wahadłami takimi jak Krykun i Kozak.
GKS Bełchatów to zespół, który spadł do drugiej ligi. Patrząc przez pryzmat tych zawodników, którzy tam są, którzy tam grali, wydaje się, że jakaś część z nich będzie w stanie utrzymać się na tym poziomie pierwszej ligi, bądź może nawet ktoś wyjdzie do tej ekstraklasy, czy raczej ciężko?
Wydaje mi się, że na tyle, na ile widziałem Bełchatów czy Sosnowiec bądź Resowie, nie podjąłbym się podania jakiegoś nazwiska, które mogłoby aspirować do ekstraklasy. Może się mylę, może obejrzałem zbyt mało meczów tych drużyn, natomiast na ten moment ciężko byłoby mi wytypować. Życzę oczywiście wielu chłopakom z Bełchatowa tego, żeby się utrzymali na poziomie pierwszej ligi.
Natomiast co, ja mam takie nazwisko, jeśli chodzi o Zagłębie Sosnowiec. Wydaje mi się, że piłkarzem na ekstraklasę może być João Oliveira. To jest zawodnik już może nie młody, ale wydawał mi się taką ciekawą opcją na pomocnika box to box. Taki dość wybiegany, też nieźle operujący piłką, z takim fajnym przeglądem pola.
Okej. Natomiast też wydaje mi się, że ciut zbyt mało Sosnowca oglądałem, bądź też oglądałem kierując się po prostu jakimś konkretnym nazwiskiem, które chciałem sobie obejrzeć na Instacie. Zbyt mało pełnych meczów widziałem, żeby ocenić, jaki wpływ na zespół miał Oliveira, więc tutaj nie podejmuję się po prostu opiniowania tego zawodnika.
Ja już tak na koniec, pytając trochę prywaty, ile trzeba strzelić bramek na poziomie A-klasy, żeby awansować, żeby wyciągnąć gościa do ekstraklasy?
O matko.
Powiedz lepiej, ile masz, Daniel, to będziemy wiedzieli, czy da radę.
Ale kręcisz już koło stówki, czy?
69
czy nie?
W 23 meczach.
Okej. A ile jeszcze meczów?
Dwa.
Dobijesz do... No to nie dobijesz do stówki. Okej, natomiast no, wydaje mi się, że...
Czy nie będzie transferu do Ekstraklasy i...
Nie będzie.
No to muszę dalej żyć marzeniami, nie, już tak żartując. Dziękujemy ci bardzo za...
Poczekaj chwilę, Daniel, bo chciałem jeszcze zapytać o Radomiaka, skoro już o tym wspomniałeś, bo wiem, że masz tam swojego zawodnika Mateusza Cichockiego, ale kibiców bardzo interesuje, czy... będzie drugi z tych zawodników z twojej agencji, czyli Rafał Makowski, który już w przeszłości grał w Radomiaku i pojawiły się plotki, że może do Radomiaka wrócić.
Rafał jest bardzo emocjonalnie związany z tym klubem. To jest klub, który dał mu drugie piłkarskie życie. Trener Banasik, tak, no myślę, że Rafał spokojnie może nazywać go swoim drugim ojcem. Jest coś na rzeczy, natomiast no tutaj musiałoby się wydarzyć naprawdę sporo czynników, które spowodowałyby, że Rafał trafiłby do Radomiaka. Przede wszystkim Rafał ma ważny kontrakt ze Śląskiem i tutaj Śląsk ma tak naprawdę w swoich rękach wszystkie karty do tego, żeby to pozałatwiać. Pytanie, jakie warunki postawi Śląsk, ile będzie w stanie zapłacić, bądź w jaki sposób będzie w stanie pozyskać go Radomiak. Wiem, że są takie chęci, natomiast to jest proces transferowy. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, jak będą wyglądały rozmowy między klubami przede wszystkim, bo jeśli Rafał miałby kartę na ręku, to mógłbym powiedzieć, że wszystko jest generalnie po naszej stronie. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi czynnik tego, żeby połączyć dwa kluby.
Okej, a Kuba Łukowski, też twój zawodnik, to jest piłkarz, którego możemy zobaczyć w Ekstraklasie, bo skoro mówimy o najlepszych transferach wiosny, to myślę, że też warto go wyróżnić za to, jaki miał wkład w grę Korony.
Tak, tu z tego miejsca chciałem naprawdę podziękować Maćkowi Bartoszkowi i Maćkowi Gilowi, którzy ostatniego dnia okienka zimowego bardzo mocno zabiegali o to, żeby uwolnić Kubę z Miedzi Legnicy i żeby dołączył do Korony. Myślę, że bez ich zaangażowania Korona miałaby zdecydowanie, byłaby trochę biedniejsza, jeśli chodzi o ilość bramek i może też o ilość punktów, bo tak analizując liczby Kuby, o czym wspomniałeś, jeśli chodzi o gole, asysty, kluczowe podania, czy też rzuty karne na Kubie, to Kuba miał udział w 13 z 18 strzelonych goli wiosną przez Koronę, co daje jakieś oszałamiające 72%. Natomiast Kuba miał opcję przedłużenia w swoim kontrakcie automatyczną, bo ten kontrakt był podpisany do 30 czerwca tego roku. Korona, dyrektor Paweł Golański poinformował nas o tym, że ten kontrakt zostaje automatycznie przedłużony o kolejny rok. No i to już jest kwestia tego, czy któryś z klubów Ekstraklasy zdecyduje się na wykupienie. Wiem, że Kuba po tej wyjaśnie wzbudza spore zainteresowanie, natomiast no nie jest wolnym zawodnikiem, więc tutaj też dochodzi aspekt negocjacji między klubami.
Okej, pewnie. No to chyba wszystko, co mogliśmy się od ciebie dowiedzieć. Życzymy oczywiście jak najwięcej transferów do Ekstraklasy, bo to i z punktu widzenia agenta, ale też z punktu widzenia piłkarza jest takim celem.
Oczywiście. Celem jest ciągły rozwój, więc jeśli ktoś gra na poziomie pierwszej ligi, to na pewno kolejnym krokiem dla niego w karierze jest Ekstraklasa.
Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Naszym państwa gościem był Patryk Adamik. A my tutaj z Szymonem mamy jeszcze breaking news. Janek89 na Twitterze napisał, że Mateusz Druszcz nowym prezesem Widzewa, a Janusz Niedźwiedź trenerem. Natomiast najpoważniejszym kandydatem na stanowisko dyrektora sportowego łódzkiego Widzewa jest Łukasz Stupka.
O proszę, to ciekawe, bo ostatnio chyba Janek spisał jeszcze o Łukaszu Masłowskim, więc coś tu się zmieniło, no ale te nazwiska też gdzieś przewijały się w kręgach widzewskich, więc nie jest to jakieś duże zaskoczenie. Jestem ciekawy, jak Widzew będzie wyglądał z Januszem Niedźwiedziem, bo tam też, no wiadomo, był Krzysztof Bredy rozważany, a myślę, że pod pewnymi względami są to podobni trenerzy.
tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy z trenerem Niedźwiedziem, to on o przyszłości swojej tak dosyć niepewnie mówił, mimo tego awansu, i widać, że już coś tam musiało być na rzeczy. Na pewno jak będą oficjalne komunikaty, to będziemy śledzić. Pierwsza połowa zakończona meczu. Meczu drugiej ligi baraży pomiędzy Chojnczanką a Skrą Częstochowa jest wynik 0-1. A to była audycja na zapleczu. Za tydzień widzimy się ostatni raz już po oficjalnych rozstrzygnięciach. Dziękujemy bardzo, Szymon Janczyk oraz Daniel Ciechański.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.